Adam Mickiewicz,
Pan Tadeusz. Księga pierwsza, gospodarstwo.
Dziewicą.
Tadeusz, chociaż liczył lat blisko 20 i od dzieciństwa mieszkał w Wilnie, wielkim mieście, miał za dozorcę księdza, który go pilnował i w dawnej surowości prawidłach wychował. Tadeusz zatem przywiózł w strony swe rodzinne duszę czystą, myśl żywą i serce niewinne, ale razem niemałą chętkę do swawoli. Z góry już robił projekt, że sobie pozwoli używać na wsi długo wzbronionej swobody. Wiedział, że był przystojny, czuł się rześki, młody, a w spadku po rodzicach wziął czerstwość i zdrowie. Nazywał się Soplica, wszyscy Soplicowie są, jak wiadomo, krzepcy, otyli i silni. Do żołnierki jedyni, w naukach mniej pilni. Tadeusz się od przodków swoich nie odrodził. Dobrze na koniu jeździł, pieszo dzielnie chodził. Tępy nie był, lecz mało w naukach postąpił, choć stryj na wychowanie niczego nie skąpił. On wolał z flinty strzelać albo szablą robić. Wiedział, że go myślano do wojska sposobić, że ojciec w testamencie wyrzekł taką wolę. Ustawicznie do bębna tęsknił, siedząc w szkole. Ale stryj nagle pierwsze zamiary odmienił, kazał, aby przyjechał i aby się żenił, i objął gospodarstwo. Przyrzekł na początek dać małą wieś, a potem cały swój majątek.
Te wszystkie Tadeusza cnoty i zalety ściągnęły wzrok sąsiadki, uważnej kobiety. Zmierzyła jego postać kształtną i wysoką, jego ramiona silne, jego pierś szeroką, i w twarz spojrzała, z której wytryskał rumieniec. Ilekroć z jej oczyma spotkał się młodzieniec, bo z pierwszej lękliwości całkiem już ochłonął i patrzył wzrokiem śmiałym, w którym ogień płonął. Również patrzyła ona i cztery źrenice gorzały przeciw sobie jak roratne świce. Pierwsza z nim po francusku zaczęła rozmowę. Wracał z miasta, ze szkoły, więc o książki nowe, o autorów pytała Tadeusza zdania i ze zdań wyciągała na nowo pytania. Cóż, gdy potem zaczęła mówić o malarstwie, o muzyce, o tańcach, nawet o rzeźbiarstwie, dowiodła, że zna równie pędzel, nuty, druki, aż osłupiał Tadeusz na tyle nauki. Lękał się, by nie został pośmiewiska celem i jąkał się jak żaczek przed nauczycielem. Szczęściem, że nauczyciel ładny i niesrogi. Odgadnęła sąsiadka powód jego trwogi. Wszczęła rzecz o mniej trudnych i mądrych przedmiotach, o wiejskiego pożycia, nudach i kłopotach, i jak bawić się trzeba, i jak czas podzielić, by życie uprzyjemnić i wieś rozweselić. Tadeusz odpowiadał śmielej, szła rzecz dalej, w pół godziny już byli z sobą poufali. Zaczęli nawet małe żarciki i sprzeczki. W końcu stawiła przed nim trzy z chleba gałeczki, trzy osoby na wybór. Wziął najbliższą sobie. Podkomorzanki na to zmarszczyły się obie. Sąsiadka zaśmiała się, lecz nie powiedziała, kogo owa szczęśliwsza gałka oznaczała.
Inaczej bawiono się w drugim końcu stołu. bo tam wzmógłszy się nagle stronnicy Sokoła na partyję Kusego, bez litości wsiedli. Spór był wielki, już potraw ostatnich nie jedli. Stojąc i pijąc, obie kłóciły się strony, a najstraszniej pan rejent był zacietrzewiony. Jak raz zaczął, bez przerwy rzecz swoją tokował i gestami ją bardzo dobitnie malował. Był dawniej adwokatem, pan rejent Bolesta, zwano go kaznodzieją, że zbyt lubił gesta. Teraz ręce przy boku miał, w tył wygiął łokcie, spod ramion wytknął palce i długie paznokcie, przedstawiając dwa smycze hartów tym obrazem. Właśnie rzecz kończył. Wyczcha! Puściliśmy razem, ja i asesor, razem, jakoby dwa kurki jednym palcem spuszczone u jednej dwururki. Wyczcha! Poszli, a zając, jak struna smyk w pole. Psy tuż! To mówiąc, ręce ciągnął wzdłuż po stole i palcami ruch hartów przedziwnie udawał. Psy tuż i hec od lasu. Odsadzili kawał. Sokół smyk naprzód, rączy pies, lecz zagorzalec. Wysadził się przed Kusym, o tyle, o palec. Wiedziałem, że spudłuje. Szarak gracz nie lada, czchał niby prosto w pole, za nim psów gromada. Gracz szarak, skoro poczuł wszystkie harty w kupie, stręk na prawo koziołka. Z nim w prawo psy głupie, a on znowu fajt w lewo. Jak wytnie dwa susy, psy za nim fajt na lewo, on w las, a mój Kusy cap. Tak krzycząc, pan rejent, na stół pochylony, z palcami swymi zabiegł aż do drugiej strony i cap Tadeuszowi wrzasnął tuż nad uchem.
Tadeusz i sąsiadka, tym głosu wybuchem znienacka przestraszeni, właśnie w pół rozmowy odstrychnęli od siebie mimowolnie głowy. Jako wierzchołki drzewa powiązane z połem, gdy je wicher rozerwie i ręce pod stołem blisko siebie leżące wstecz nagle uciekły. I dwie twarze w jeden się rumieniec oblekły.
Tadeusz, by nie zdradzić swego roztargnienia, prawda, rzekł mój rejencie, prawda bez wątpienia, Kusy piękny hart z kształtu, jeśli równie chwytny.
Chwytny? Krzyknął pan rejent, mój pies faworytny, żeby nie miał być chwytny?
Więc Tadeusz znowu cieszył się, że tak piękny pies nie ma narowu. Żałował, że go tylko widział idąc z lasu i że przymiotów jego poznać nie miał czasu.
Na to zadrżał asesor. Puścił z rąk kieliszek. Utopił w Tadeusza wzrok jak bazyliszek. Asesor mniej krzykliwy i mniej był ruchawy. Od rejenta szczuplejszy i mały z postawy. Lecz straszny na reducie, balu i sejmiku. Bo powiadano o nim, ma żądło w języku. Tak dowcipne żarciki umiał komponować, iżby je w kalendarzu można wydrukować. Wszystkie złośliwe, ostre, dawniej człek dostatni, schedę ojca swojego i majątek bratni, wszystko strwonił, na wielkim figurując świecie. Teraz wszedł w służbę rządu, by znaczyć w powiecie. Lubił bardzo myślistwo. Już to dla zabawy, już to, że odgłos trąbki i widok obławy przypominał mu jego lata młodociane, kiedy miał strzelców licznych i psy zawołane. Teraz mu z całej psiarni dwa harty zostały i jeszcze z tych jednemu chciano przeczyć chwały. Więc zbliżył się i zwolna gładząc faworyty, rzekł z uśmiechem, a był to uśmiech jadowity. Hart bez ogona jest jak szlachcic bez urzędu. Ogon też znacznie hartom pomaga do pędu, a pan, Kusość uważasz za dowód dobroci? Zresztą zdać się możemy na sąd pańskiej cioci. Choć pani Telimena mieszkała w stolicy i bawi się niedawno w naszej okolicy, lepiej zna się na łowach niż myśliwi młodzi. Tak to nauka sama z latami przychodzi.
Tadeusz, na którego niespodzianie spadał grom taki, wstał zmieszany. Chwilę nic nie gadał, lecz patrzył na rywala coraz straszniej, srożej. Wtem wielkim szczęściem dwakroć kichnął pod komorzy.
Wida, 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 wida! Krzyknęli wszyscy. On się wszystkim skłonił i zwolna w tabakierę palcami zadzwonił. Tabakiera ze złota, z brylantów oprawa, a w środku jej był portret króla Stanisława.
ojcu Podkomorzego sam król ją darował, po ojcu Podkomorze godnie ją piastował. Gdy w nię dzwonił, znak dawał, że miał głos zabierać. Umilkli wszyscy i ust nie śmieli otwierać. On rzekł: wielmożni szlachta, bracia dobrodzieje, forum myśliwskim tylko są łąki i knieje, więc ja w domu podobnych spraw nie decyduję i posiedzenie nasze na jutro solwuję. I dalszych replik stronom dzisiaj nie dozwolę. Woźny, odwołaj sprawę na jutro na pole. Jutro ich hrabia z całym myślistwem tu zjedzie i waszeć z nami ruszysz, sędzio mój sąsiedzie, i pani Telimena, i panny, i panie. Słowem zrobim na urząd wielkie polowanie i wojski towarzystwa nam też nie odmówi.
Wojski na ostrym końcu wśród myśliwych siedział. Słuchał, zmrużywszy oczy, słowa nie powiedział, choć młodzież nieraz jego zasięgała zdania, bo nikt lepiej nad niego nie znał polowania. On milczał, szczyptę wziętą z tabakiery ważył w palcach i długo dumał, nim ją w końcu zażył. Kichnął, aż cała izba rozległa się echem i potrząsając głową, rzekł z gorzkim uśmiechem: o, jak mnie to starego i smuci, i dziwi. Cóż by to o tym starzy mówili myśliwi, widząc, że w tylu szlachty, w tylu panów gronie, mają sądzić się spory o harcim ogonie. Cóż by rzekł na to stary rejtan, gdyby ożył? Wróciłby do Lachowicz i w grób się położył. Co by rzekł wojewoda Niesiołowski stary, który ma dotąd pierwsze na świecie ogary i 200 strzelców trzyma obyczajem pańskim i ma 100 wozów sieci w zamku worończańskim, a od tylu lat siedzi jak mnich na swym dworze? Nikt go na polowanie uprosić nie może. Biało Piotrowiczowi samemu odmówił, bo cóż by on na waszych polowaniach łowił? Piękna byłaby sława, ażeby pan taki wedle dzisiejszej mody jeździł na szaraki. Za moich, panie czasów, w języku strzeleckim dzik, niedźwiedź, łoś, wilk zwany był zwierzem szlacheckim, a zwierzę nie mające kłów, rogów, pazurów zostawiano dla płatnych sług i dworskich ciurów. Żaden pan nigdy przyjąć nie chciałby do ręki strzelby, którą zhańbiono, sypiąc w nią śród cienki. Trzymano wprawdzie hartów, bo z łowów wracając, trawia się, że spod konia mknie się biedak zając. Puszczano w ten czas za nim dla zabawki smycze i na konikach małe goniły panicze. Przed oczami rodziców, którzy te pogonie ledwie raczyli widzieć, cóż kłócić się o nie. Więc niech jaśnie wielmożny Podkomorzy raczy odwołać swe rozkazy i niech mi wybaczy, że nie mogę na takie jechać polowanie i nigdy na nim noga moja nie postanie. Nazywam się Hreczecha, a od króla Lecha żaden za zającami nie jeździł Hreczecha.
Tu śmiech młodzieży mowę wojskiego zagłuszył. Wstano od stołu pierwszy, Podkomorzy ruszył. Z wieku mu i z urzędu ten zaszczyt należy. Idąc, kłaniał się damom, starcom i młodzieży. Za nim szedł kwestarz, sędzia tuż przy Bernardynie. Sędzia u progu rękę dał Podkomorzynie. Tadeusz Telimenie, asesor Krajczance, a pan rejent na końcu wojskiej Hreczeszance.
Udział wzięli Ewa Domańska, Halina Łabonarska, Łucja Żarnecka, Piotr Bajor, Adam Biedrzycki, Leon Łochowski, Janusz Zakrzeński. Przygotowanie i realizacja Halina Łabonarska i Marek Prałat.